Tutaj macie cele z okresu międzywojennego, czyli z okresu, kiedy Polska już jest krajem niepodległym, a tu nadal jest więzienie i cela z tego okresu wyglądała no już troszkę lepiej niż ta cela z okresu carskiego. Tak jak widzicie, mamy trochę mebli. Pewnie i stało tu jakieś wiadro, tak jak w poprzedniej celi, ale cela już jest nieco ładniejsza, pojawia się światło. Tutaj, słuchajcie, też po roku 1926 siedzieli więźniowie polityczni, siedzieli przeciwnicy ówczesnej władzy. Bardzo często siedzieli tutaj członkowie organizacji o charakterze komunistycznym i między innymi w tym okresie więźniem więzienia przy Gdańskiej jest Władysław Gomułka, późniejszy pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli przywódca państwa komunistycznego po II wojnie światowej, zresztą najdłużej pełniący rolę takiego bardzo ważnego przywódcy państwowego, on też w tym więzieniu był. Czyli już mamy dwie bardzo ważne postacie, jedną bardzo pozytywną, no i Władysław Gomułka, który co prawda w historii Polski zapisał się negatywnie, no ale jest postacią historyczną, ważną postacią historyczną i też w tym więzieniu krótko przebywał. A jeszcze zwróćmy uwagę, że okna są przysłonięte. One w tym okresie carskim przysłonięte były takimi drewnianymi zasłonami. Taką zasłonę nazywamy blendą. I we współczesnych więzieniach i aresztach też takie blendy występują. I teraz jak myślicie, po co taka blenda jest?
Żeby nie wiedzieć, na którym piętrze jest się.
No, żeby nie wyszli, no to mamy kratę, więc oni z pewnością tutaj nie wyjdą. Żeby nie wiedzieć, na którym są piętrze, no raczej to zorientowali się, na które piętro wchodzą, czy wchodzą na parter, czy wchodzą na wyższe piętro. No jak myślicie, jeszcze jakieś pomysły? Po co taka blenda w oknie?
Żeby się nie komunikowali, żeby na przykład nikt nie mógł do nich zaglądać, ani oni nie mogli widzieć nic.
Służy to przede wszystkim właśnie temu, o czym mówicie, żeby oni nie mogli się komunikować z więźniami naprzeciwko. Więc na przykład jak się rozbiło jakąś grupę ludzi pochodzących na przykład z jednej organizacji politycznej, albo na przykład jakąś bandę przestępców, no to po to, żeby oni nie rozmawiali ze sobą, na przykład nie konsultowali zeznań, no to umieszczano tego typu blendy. Oczywiście więźniowie są sprytniejsi i więźniowie wymyślają sobie swój własny język, żeby się porozumiewać i taki język nazywa się grypserą. Tak? Więc oni się uczą pewnego języka, ten język ma zakodowane pewne słowa i w ten sposób czasami krzycząc do siebie potrafią się porozumiewać i słuchajcie, to już funkcjonowało wtedy. Zobaczymy sobie grypsy, które więźniowie wysyłali, takie małe liściki, które wysyłali z tego więzienia i funkcjonuje do dzisiaj, dlatego że my w muzeum czasami chodzimy do aresztów, które są na terenie Łodzi, głosimy tam do więźniów, do osadzonych różnego rodzaju wykłady i możemy się też przyjrzeć temu współczesnemu życiu więziennemu i ono do tego dawnego jest bardzo podobne, chociaż sami więźniowie podkreślają, jak my im opisujemy warunki panujące w tym więzieniu, niestety nie mogą zobaczyć tego, jak to wygląda, być może jak wyjdą z więzienia, to sobie tutaj kiedyś przyjdą i to też zobaczą, no to jednak stwierdzają, że dzisiaj mają o wiele lepsze warunki. Zobaczmy jeszcze cele z okresu II wojny. Słuchajcie, to jest cela z okresu II wojny światowej i wydaje się być no, całkiem porządną celą, dlatego że już sienniki nie leżą na ziemi, tylko mamy je na jakiejś pryczy, mamy jakieś na takim podniesieniu. Wydaje się, że cela jest dużo bardziej komfortowa. Natomiast słuchajcie, to jest okres, w którym te cele są w sposób największy przepełnione. To już jest więzienie kobiece, wyłącznie dla kobiet, przeznaczone wyłącznie dla kobiet i słuchajcie, w takiej jednej celi mogło siedzieć nawet 16 kobiet.
Czyli na tych siennikach mogły spać na zmianę po prostu, tak?
Nie tyle na zmianę, co spały obok siebie, jeżeli jedna z tych kobiet chciała się przewrócić na drugą stronę, a przecież wszyscy w ciągu nocy, no nie śpimy całą noc na jednym boku, to wszystkie musiały to zrobić. Mamy zresztą obrazek tam troszeczkę pokazany dalej, gdzie pokazane jest rozmieszczenie kobiet w jednej celi. Widzimy właśnie, jak śpią na siennikach tuż obok siebie, a część z nich w ogóle śpi na podłodze. Była taka zasada, że kobiety, które wracały ze śledztwa, często okaleczone, ciężko pobite, kładziono na siennikach. One miały w pierwszej kolejności prawo do leżenia na sienniku, natomiast wszystkie kobiety, które no, nie przechodziły jakichś ciężkich śledztw, spały i leżały na ziemi. Także to był bardzo ciężki okres dla tego więzienia. Jeszcze o kilku osobach, które z tego okresu z kolei są, opowiem wam. A tutaj mamy pamiątki po więźniach. Na przykład szachy. Zwróćcie uwagę na te szachy. No bo więźniowie musieli sobie jakoś urozmaicić czas, kiedy tutaj byli. No i mamy właśnie szachy. Te szachy są wykonane z chleba. Z ciemnego chleba. Robiono takie figurki. Oczywiście z takiego ciemnego chleba robiono jakąś masę w ustach. No i te figurki modelowano. Oczywiście też możemy się dowiedzieć chociażby z tego fragmentu gazety, którą tutaj macie w tej ramce, że warunki w więzieniu w dwudziestoleciu międzywojennym były co prawda nieco lepsze, ale i tak był problem z wyżywieniem tych ludzi, z warunkami higienicznymi, które w tym więzieniu panowały, więc pewną rzeczą standardową jest to, że warunki tutaj były niezwykle ciężkie. Tutaj właśnie macie również w tych gablotach grypsy. Grypsy, krótkie liściki, które więźniowie starali się przemycać właśnie do swoich rodzin, do najbliższych, do przyjaciół, z zakodowanymi różnymi informacjami.
Trochę to przypomina ściągi.
Tak, trochę to przypomina ściągi. Bo to właśnie charakter takiej ściągi troszeczkę miało. I tu na zdjęciu właśnie Władysław Gomułka, więzień gdański, późniejszy pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I przejdziemy sobie na wystawę dotyczącą kobiet.
Czyli okres wojenny to okres, no kiedy to było niemieckie więzienie, tak?
Tak, to jest niemieckie więzienie. To jest niemieckie więzienie będące pod zarządem niemieckim i przeznaczone dla kobiet. Słuchajcie, w 1939 roku, kiedy Niemcy najechali na Polskę, to Łódź znalazła się, kiedy zdobyto Łódź, została bezpośrednio wcielona do Rzeszy Niemieckiej. Nie tak jak Warszawa, która była częścią Generalnego Gubernatorstwa. Łódź była częścią państwa niemieckiego. I w związku z tym tutaj na terenie Łodzi panowało specjalnie bardzo ostre dla Polaków prawo. Niezwykle twarde prawo, prawo Rzeszy. I tutaj trafiały te Polki, te kobiety, które prawo Rzeszy łamały. No słuchajcie, oczywiście możemy sobie zadać pytanie, co to jest prawo Rzeszy. Chętnie słuchacie radia. Bardzo chętnie, bo sami w radiu w tej chwili występujemy. I pomyślcie sobie, że kiedyś tej audycji Polacy nie mogliby wysłuchać, bo nie wolno im było słuchać radia. Jeżeli kogokolwiek złapano na tym tutaj w Łodzi, że słucha radia, to mógł trafić tutaj do tego więzienia. Jutro pójdziecie do sklepu i mama będzie kupowała mięso na obiad. Kupi na przykład 3 kg mięsa schabowego. Wszyscy lubią mięso schabowe, więc mama na pewno kupi to mięso schabowe. Wyobraźcie sobie, że w czasie II wojny światowej, gdyby kupiła tyle mięsa, to trafiłaby do tego więzienia. Mało tego, jakby kupiła kilogram mięsa schabowego, jedną tackę. A jeżeli słuchamy tego w niedzielę, to pójdźcie w poniedziałek do hipermarketu i zobaczcie, ile to jest kilogram mięsa schabowego. To jest jedna taka tacka. Jeżeli ktoś kupił tyle mięsa na czarnym rynku, to mógł trafić tutaj do więzienia. Dlatego, że ilości mięsa były ograniczone. Mięso przynależało wyłącznie żołnierzom, więc ludzie mogli kupować niewielkie ilości takich rzeczy. No a jeżeli chcieli wyżywić rodzinę, jeżeli chcieli, żeby rodzina jadła trochę lepiej, no to kupowali często mięso na czarnym rynku i mogli tutaj trafić. Oczywiście, jeżeli pomagali na przykład ludności żydowskiej, to było zakazane, też mogli tutaj trafić. Jeżeli byli członkami różnego rodzaju organizacji podziemnych, też mogli trafić do tego więzienia.
Czyli było ogólnie dużo przyczyn, za które można było tu trafić, takich, które teraz wydają się trochę głupie.
Tak, one się wydają absurdalne z naszego punktu widzenia, ale wtedy, w tamtym okresie, ciężkim okresie II wojny światowej, właśnie za takie rzeczy można było trafić. Na przykład na terenie Łodzi było bardzo wielu Niemców, którzy tutaj mieszkali od dawna. Pracowali w fabrykach jako majstrzy, sami byli też fabrykantami. I muszę wam powiedzieć, że no, byli mieszkańcami Łodzi. Chodzili czasami do klasy, tak jak wy może chodzicie do jednej klasy, oni tak samo. Chodzili czasami z Polakami do jednej klasy. Często mówili też bardzo fajnie po polsku. Ale w okresie II wojny światowej wprowadzono takie prawo, że polskie dziewczyny nie mogły brać ślubu z Niemcami. Generalnie nie powinny mieć żadnych kontaktów z Niemcami. Jeżeli Niemcy odkryli, że taki ślub na przykład wystąpił, albo jakaś Polka związana jest z Niemcem, to Niemcowi nic nie robiono, natomiast Polka mogła trafić tutaj do więzienia. To było karalne. Więc był okres odwrócenia jakichś reguł, które nam są tutaj powszechnie znane. W ogóle warunki panujące tutaj w więzieniu dla kobiety były bardzo, 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 bardzo ciężkie. To jest miejsce tragedii, wielkiej tragedii kobiet i myślę, że z tego powodu też powinno być miejscem znanym w Łodzi i chętnie odwiedzanym. Ale pokażę wam kilka kobiet, które trafiły tutaj do więzienia i niewątpliwie ich biografie są absolutnie niezwykłe. To są kobiety, które bardzo warto poznać. I tutaj mamy pierwszą z tych kobiet. Stanisława Leszczyńska, w zasadzie sługa Boża Stanisława Leszczyńska, dlatego że trwa obecnie proces beatyfikacyjny tej kobiety, być może niedługo stanie się błogosławioną Kościoła katolickiego. Stanisława Leszczyńska, która trafiła tutaj do więzienia w lutym 1943 roku, ze względu na to, że zarówno jej mąż, jak i jej synowie byli członkami polskich organizacji podziemnych. Czyli walczyli o polską niepodległość. I ona z tego powodu tutaj wraz ze swoją córką trafiła. Na Gdańskiej była krótko, bo ogólnie kobiety tutaj były raczej krótko na okres śledztwa. Później odsyłano ich albo do obozów koncentracyjnych, albo do więzień, takich już stałych więzień. No i Stanisława Leszczyńska, przebywając tutaj w więzieniu, po pobycie w tym więzieniu, została wysłana do obozu w Auschwitz. I tam w tym obozie była akuszerką. Akuszerką, czyli kobietą, która zajmowała się odbieraniem porodów. Trafiały tam również kobiety, które na przykład były w ciąży. Trafiały również tutaj na ulicę Gdańską. Tutaj na ulicę Gdańską, będąc w ciąży, trafiła na przykład moja prababcia. Właśnie ta historia o tym mięsie kupionym to jest historia mojej prababci. Ona tutaj trafiła będąc w ciąży. I często kobiety do więzień trafiały będąc w ciąży. I zobaczcie, musiały w tak ciężkich warunkach żyć. Często kończyło się tym, że no, nie rodziły zdrowego dziecka. Albo dziecko umierało w czasie porodu. Więc jej praca była niezwykle ważna, bo ona te porody odbierała. I słuchajcie, mówi się o niej, że odebrała ponad 3000 porodów w obozie Auschwitz. Potężną ilość porodów. I słuchajcie, wszystkie żywe. Była tak dobrą akuszerką, że wszystkie odebrała żywe. Mało tego, w obozie Auschwitz był taki lekarz, który się nazywał dr Mengele. I ten dr Mengele często na noworodkach przeprowadzał różne bestialskie doświadczenia. To była kobieta, która podobno miała tyle siły w sobie, tyle energii, że potrafiła się jako jedyna doktorowi Mengele przeciwstawić i mało tego, on się jej bał. Te noworodki, które wychodziły spod jej ręki, które ona odebrała, nigdy do doktora Mengele na te badania nie trafiły. Ona, słuchajcie, cudownie przeżyła drugą wojnę, ale absolutnie niezwykła historia. Przeżyli również jej synowie drugą wojnę światową i stąd też wiele relacji na temat matki my posiadamy. I słuchajcie, ona jeszcze przez długi, długi czas jako akuszerka, jako położna pracowała i czasami jak my tutaj mamy grupy seniorów, którzy do nas przychodzą, to są panie, które opowiadają jeszcze, że na przykład były odbierane przez Stanisławę Leszczyńską, że Stanisława Leszczyńska odbierała ich właśnie poród już po II wojnie światowej. Absolutnie niesamowita biografia tej niezwykłej kobiety.
Czy żyje dalej?
No nie, już nie żyje, już nie żyje. Jej ciało, jej trumna znajduje się w tej chwili w kościele Najświętszej Marii Panny, tutaj niedaleko Starego Rynku na Wzgórzu Kościelnym. Tam ona jest. Trwa, tak jak powiedziałem, proces beatyfikacyjny, czyli być może niedługo stanie się błogosławiona.
W którym roku umarła?
Ona umarła w latach 70. Dokładnego roku ci w tej chwili nie powiem, ale w latach 70. Stanisława Leszczyńska zmarła.